super mocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
A ze mną w studiu jest pełnomocniczka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, Wioletta Ratajczak. Cześć.
Cześć. Cześć, Aniu.
Z wykształcenia jesteś magistrem ekonomii. Ukończyłaś studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza jako coach, Akademię SET jako trenerka biznesu, Szkołę Liderów i Liderek Politycznych, też jako liderka samorządowa. Robisz wiele, od wielu lat jesteś zaangażowana w walkę o prawa kobiet. Skąd to się wzięło?
A czy ja walczę? Chyba nie. Ja mówię o tym, że ważne są rzeczy dla kobiet, na które należy zwrócić uwagę, bo no, walka jednak toczy się z czymś brudnym dla mnie. A mówienie i artykułowanie w różnych obszarach, tam gdzie się da i trzeba o tym głośno mówić. Trzeba mówić nie tylko do odbiorców płci męskiej, ale też trzeba mówić do kobiet. Bo czasami same sobie nie zdajemy sprawy, że wokół nas jest sporo nierówności.
Jesteśmy po Kongresie Kobiet. Ja, ty, ona, Wielkopolka, ten 10. kongres wyjątkowy. Mnóstwo kobiet na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Czego te kobiety poszukiwały? Czego one poszukują zazwyczaj w trakcie takich wydarzeń?
Mogę to powiedzieć też ze swojej autopsji. Kiedy chodzę na takie spotkania, poszukuję coś, co mnie inspiruje, motywuje. Coś, co pozwala mi rozwinąć skrzydła. Albo pozwala mi zacząć marzyć o zmianie, o tym, aby coś doświadczyć nowego. I myślę, że tego samego szukają uczestniczki Kongresu Kobiet. Tego,
mnóstwo debat, mnóstwo spotkań, przekrój tematyczny też ogromny, bo i byli prawnicy, z którymi można było porozmawiać.
A nawet
byli
prawniczki.
Prawniczki, byli przedstawiciele i przedstawicielki ZUS-u. Także można było zdobyć wiedzę z każdego obszaru.
Tak, ten kongres był rzeczywiście dość obfity w różne porady i możliwości konsultacji. I tutaj muszę przyznać, że nasz partner tego wydarzenia, czyli Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zabezpieczył nam, pomógł nam w zdobyciu właśnie przedstawicieli ZUS-u. Z kolei nasza koleżanka kongresowa, adwokatka, zorganizowała porady prawniczek, więc rzeczywiście tu wspólnymi siłami przygotowaliśmy taką ofertę, z której każdy mógł skorzystać z takich szybkich porad, bo wiadomo, że dosyć było gwarno w tym przestrzeni, tak zwanego Parku Kobiet, gdzie nie tylko były te dwie wspomniane instytucje czy organizacje, ale również organizacje pozarządowe, które wspierały, tak jak chociażby drużyna Szpiku, która przybliżała samą ideę dawcy Szpiku, czy koleżanki, które reprezentowały Amazonki. Więc tych organizacji pozarządowych było sporo. Po prostu wszyscy tam się dzieliliśmy najlepszą swoją praktyką i wiedzą.
Pojawiały się też takie tematy dotyczące różnic pewnych i to takich, które mogą boleć, nierówności w pracy chociażby.
Tak, tak. Jednym z głównych tematów to właśnie była nierówna traktowanie na rynku pracy i tutaj rzeczywiście na to zwracają uwagę i specjalistki, ekonomistki, profesorki, ale również no, gremia takie właśnie jak Stowarzyszenie Kongres Kobiet, gdzie aktywnie bierzemy udział w badaniach i w analizie sytuacji, jaka jest na rynku pracy. Jedna z danych, która została podczas kongresu przedstawiona, która mi tak utkwiła w głowie, że według nowej zasady przejścia na emeryturę, różnica między emeryturą kobiety a mężczyzny jest o 35%. No to jest bardzo dużo. Z czego to wynika? No my jako kobiety no, spełniamy obowiązki różne, rodzicielskie, ale również opiekuńcze. I tutaj powrót dość późny na rynek pracy powoduje, że no niestety nie gromadzą nam się te środki na naszym koncie, aby były na tyle zadowalające, że emerytura będzie...
Żeby było chociaż równe.
Żeby było chociaż równe. A już pomijam te kwestie, bo to jest jeden z aspektów, a drugi, no to chociażby na tych samych stanowiskach nie dostajemy takiego samego wynagrodzenia przy tych samych kompetencjach. Na dzień dobry w zasadzie dość długo to trwało i trwa nadal. Mężczyzna ma o te 19 zależności, jakie to jest stanowisko, bo im bardziej wykształcona kobieta i zajmuje to samo stanowisko z mężczyzną, to ona, nawet jej różnica wynagrodzenia sięga 30%. A przypomnę, że na 100 Polaków przypada 181 kobiet z wyższym wykształceniem. Polki są doskonale wykształcone, zresztą bardzo dobrze funkcjonujemy w Europie, I wydaje mi się, że to chyba czasy naprawdę, nie tylko wydaje mi się, ale jestem pewna, że trzeba to zmienić.
I wiesz, o czym mówisz, bo od lat jesteś dyrektorką firmy Wilmorin Garden na Europę Centralną i Wschodnią. To jest ogromna firma działająca praktycznie na całym świecie.
Tak, tak. Pracuję tu. W zasadzie jest troszeczkę inna korporacja, bo jest to spółdzielnia rolnicza, która jedną z spółek córek jest właśnie firma Wilmorin Garden, której pracuję od 19 lat.
Czyli już długo.
Jak trafiłam do tej firmy i zaczęłam jeździć po Polsce, spotykać kobiety, które pracują w branży, bo to jest branża ogrodnicza, rozmawiając z nimi, zobaczyłam tę naprawdę sporą różnicę ich możliwości rozwojowych, możliwości zarobkowania, ich sposobu myślenia i postrzegania świata. I dopiero wówczas sobie uświadomiłam, że rzeczywiście Polska jest i kobiety w Polsce są bardzo zróżnicowane ze względu na możliwości, jakie wokół siebie posiadają.
A trudno było zostać dyrektorką w takiej ogromnej firmie na całą Polskę i Europę Wschodnią?
To był taki duże wyzwanie dla mnie. Byłam wcześniej w innej korporacji dużej, międzynarodowej, ale nie na tak wysokim stanowisku. Postanowiłam zmienić coś w swoim życiu. A ponieważ wcześniej miałam badania Insight Discovery, gdzie zostało mi to uświadomione, że mam predyspozycje liderki, przywódczyni, takiej osoby, no to trochę dziwnie zabrzmi, ale charyzmatycznej.
Czemu dziwnie?
No, ale w sensie takim,
Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Musisz być charyzmatyczna.
Uświadomiłam sobie, że mam takie cechy, które pozwalają iść tą drogą, którą chcę. Chociaż nie zawsze byłam pewna tego. I mając jakąś okazję, rzeczywiście skorzystałam z tej okazji i poczytałam trochę książek, które mnie wzmocniły i zawalczyłam o swoją...
Bałaś się tej zmiany i ogromnej odpowiedzialności?
Nie. U mnie słowo boję się nie, czy strach nie funkcjonuje. Ja mam najwyżej obawę, co najwyżej, ale myślę, że dopóki nie spróbuję, to nie wiem, czy się coś jest dla mnie, czy nie. Więc generalnie, nawet jak mi to nie wyjdzie, to trudno, ale nie będę żałowała, że nie spróbowałam.
A jeśli chodzi o twoją ścieżkę kariery zawodowej, odczuwałaś na różnych etapach życia, że jesteś gorzej traktowana, bo jesteś kobietą?
Tak, w innej korporacji rzeczywiście tak miałam. Ona pokazała mi wówczas, i to też był taki wewnętrzny bunt, że się na to nie zgadzam, że na tym samym stanowisku osoby płci męskiej zarabiały na innym poziomie.
Było to, duża była ta różnica?
Work level, nie umiem powiedzieć jaka, ale jak był work level, ja miałam 2, to kolega miał 3. No to już chociażby po marce samochodu było wiadomo, że on ma lepszy status. Więc ta różnica mnie wtedy dotknęła i zaczęłam nad tym się zastanawiać. Drugi taki etap w swoim życiu miałam.
Wejdę ci jeszcze w słowo, bo to, o czym mówisz, to była poprzednia firma, w której pracowałaś, to było prawie 20 lat temu. To wtedy jeszcze głośno się o tym nie mówiło.
Nie mówiło się, ale się myślało. Bo jednak my byłyśmy wychowywane w pewnym patriarchalnym takim podejściu i że mężczyzna jest ten, który powinien więcej zarabiać. To mi się tak zdarzyło, że to ja z domu zarabiałam znacznie lepiej niż mój były małżonek. I to też wcale tak nie uważałam, że ja nie mogę, bo on musi więcej. Natomiast wydaje mi się, że 20 lat temu to była inna sytuacja też. Wszyscy rozwijaliśmy gospodarkę. Nikt nie zastanawiał się nad tym. Pracowaliśmy dużo znacznie więcej niż dzisiaj zetki chcą pracować. Więc to był zupełnie inny czas. A natomiast później miałam taką drugą sytuację, kiedy wygrałam konkurs, na który należało przygotować biznesplan i miałam zostać pełnomocniczką w pewnej gminie wójta do spraw rozwoju kultury fizycznej. Wygrywając konkurs, niestety tego stanowiska nie dostałam, bo powiedziano mi, że sobie nie poradzę z orlikami, z tą funkcją taką, powiedzmy, gdzie dosyć dużo było męskiego jakby pierwiastka, co mnie oburzyło. I wówczas dopiero poczułam, a to był 2006 rok, dopiero wówczas poczułam tak naprawdę taką złość w sobie, że to jest niesprawiedliwe, że tutaj nie ma znaczenia, czy jest więcej mężczyzn, mniej mężczyzn, tu chodzi o kompetencje. Skoro wygrałam konkurs, no to było oczywiste, że powinnam dostać to
stanowisko.
Że jesteś
najlepsza.
Tak, byłam najlepsza. No i to mi też właśnie wówczas pokazało, że tutaj nikt nam niczego nie da i sprawiedliwości nie ma. I długo pewnie nie będzie, niestety, jak mówią badania, aż 134 lata będziemy czekać do tego statusu równości płci. Więc wówczas już wiedziałam, że muszę po prostu ostro grać i uzyskiwać to, czego chcę.
To był taki właśnie ten moment zwrotny w twoim życiu, w którym stwierdziłaś, że będziesz głośno też mówić o tych nierównościach i o prawach kobiet?
Tak, zaczęłam o tym mówić trochę później, ale to już zbierałam w sobie, że tak powiem, ten gniew.
To... Przekułaś ten gniew w coś dobrego.
Tak, gniew, ale taką właściwie taką niezgodę na tę niesprawiedliwość. To zawsze gdzieś tam słyszałam w tyle głowy, nie wychylaj się, bo przecież no, tutaj możesz mieć z tego konsekwencje, albo przecież jesteś kobietą, więc stój w szeregu.
Powinnaś być skromna.
Powinnaś być skromna i taki... No ja rzeczywiście dorastałam w latach 80., więc jakby wtedy to było normalne. Natomiast no, miałam trochę inną osobowość niż
moje koleżanki. Zawsze chciałaś trochę więcej?
Zawsze chciałam inaczej.
Sprawiedliwie.
Sprawiedliwie, ale też inaczej. Też bym miała możliwość wyboru i decyzji, abym to ja mogła decydować o sobie, a nie to, żeby ktoś mi układał moje życie.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Pełnomocniczka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, Wioletta Ratajczak. Studia ekonomiczne, podejrzewam, strzelam trochę. W tych czasach, w których ty się uczyłaś, była przewaga mężczyzn?
Opowiem tobie, że tutaj cię zaskoczę, ponieważ ja studia rzeczywiście zaczęłam ekonomiczne zaraz po szkole średniej, ale je przerwałam i dopiero skończyłam studia, jak miałam 39 lat.
Jak to się stało? To jest świetna historia.
No po prostu wychowanie dzieci, odchowanie takie już dzieci na jakimś poziomie, mając 33 lata, wszyscy mi dookoła mówili i też miałam wokół siebie świetnych mężczyzn, więc świat nie jest taki zero-jedynkowy. Jest różnorodny, którzy widzieli we mnie potencjał i namawiali mnie, czy tam wspierali, czy to był szef w pracy, czy jakieś inne osoby, które słuchaj, to studia skończ, bo one naprawdę otworzą tobie dużo różnych furtek. Długo nie musieli mnie nawet namawiać, bo ja tę myśl w sobie miałam, więc te studia skończyłam.
A nie było ci trudno wrócić po tych latach przerwy?
Nie. W ogóle to było fantastyczne, ponieważ już doświadczenie jakieś życiowe, obserwacja, już wiedząc, co to jest, powiedzmy, nie wiem, inflacja, jakieś inne kwestie związane z życiem codziennym, to one były wówczas dla mnie w zasadzie, no, taką bułkę z masłem, bo to było bardzo ciekawe. Może nie ze wszystkiego miałam piątki, ale jakby to już nie miało znaczenia, ale budowało to we mnie taką moją praktykę plus wiedzę teoretyczną. Świetnie wtedy mogłam łączyć i łatwiej od razu mogłam ją przekuć w działanie.
Po skończeniu studiów poczułaś zmianę, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie na rynku pracy?
Tak, absolutnie tak, ponieważ no, wówczas się odważyłam, żeby jednak osiągnąć po te inne stanowiska, więc pomimo to, że miałam talent i byłam bardzo zorganizowana, dobrze pracująca, mimo wszystko miałam tam ten deficyt braku tych studiów i one wówczas nic nie zmieniły ze mną, nic się nie wydarzyło, ale ten dokument jednak pomógł mi no, aplikować o inne stanowiska.
Dzisiaj jak organizujesz już kolejny kongres kobiet i spotykasz się z kobietami, one opowiadają ci też takie historie o różnych sprawach, z których musiały zrezygnować na przykład i o swoich lękach, obawach przed sięgnięciem po coś więcej?
Tak, oczywiście. Miałam taki przykład świetnej naukowczyni, która będąc w instytucie nie mogła się przebić, chociaż miała bardzo dobre pomysły. Pracując z nią jako coach, spowodowałyśmy, że ona przekuła te wszystkie swoje lęki i podjęła pracę w instytutach zagranicznych. Skoro tutaj były trudności, hierarchia bardzo mocno osadzony pierwiastek męski na decyzyjnych, powiedzmy, szczeblach, więc skłoniła się do robienia kariery poza granicami kraju. Rozwinęła ją to niesamowicie, mogła pracować naukowo, co było jej pasją. Dzisiaj wraca do Polski, czy już jest w Polsce w zasadzie, no ale tam musiała zdobyć to, co chciała, żeby tutaj została uznana za świetną fachowczynię czy naukowczynię. Jest kilka takich przykładów, że z czegoś kobieta rezygnuje, bo jest to sprawa rodziny, czy sprawa zdrowia, czy sprawa pewnych priorytetów. My bardzo często rezygnujemy z siebie na rzecz rodziny. Moim zdaniem to właśnie jest największy błąd. To rodzina poradzi sobie świetnie bez nas, ale my bez tej rodziny, nas, brzydko mówiąc, późne lata dojrzałe, nie poradzimy sobie.
No,
musimy się same zabezpieczyć.
Tak. Kobiet, które angażują się tylko i wyłącznie w rodzinę, a w momencie, w którym dzieci opuszczają choćby dom rodzinny, pozostaje to poczucie wielkie pustki.
Dlatego robię kongresy, już było na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w SWPS, czy teraz tutaj Uniwersytet Ekonomiczny, po to, żeby pokazać kobietom, że możemy się uczyć przez całe życie i czasami właśnie wejście w te mury spowoduje ja chcę tu wrócić albo ja chcę coś zrobić. Oferta uczelni dla osób dorosłych, a nawet tych już będących na emeryturze jest tak ogromna, bo przecież są uniwersytety trzeciego wieku, że możemy się rozwijać nie tylko pod kątem zawodowym, ale również osobistym. Jeżeli gra nam w duszy, jak widzimy, słyszymy wiersz albo widzimy obraz i zawsze chciałyśmy to zrobić, to zróbmy to. Bo to jest najlepszy czas, kiedy możemy zrobić coś dla siebie. Pamiętajmy o sobie po prostu.
Skąd pomysł w ogóle właśnie, żeby zaangażować się w organizację kongresów?
To była sytuacja, że tutaj w Poznaniu poprzedniczka, koleżanka organizowała kongres. Ja się na nim pojawiłam, bodajże to był 2013 rok. I wtedy poczułam, że to jest miejsce, gdzie ja chcę być. Chociaż wcześniej organizowałam różne jakieś inicjatywy lokalnie, takie mniejsze.
Prokobiece.
Prokobiece, czy związane też z moimi dziećmi, które chodziły do szkoły, więc jakaś taka, zawsze byłam aktywna. Ale te kobiece sprawy zawsze mi leżały na sercu i wtedy, kiedy byłam na tym kongresie, wtedy już wiedziałam, że to jest miejsce, w którym chcę być.
Dzisiaj po latach od organizacji pierwszego kongresu dostajesz takie sygnały, na przykład informacje, że pomogłaś komuś otworzyć oczy i zmienić życie?
No tak mówią, że tak jest. Tak jest, też to wiem, że wzmacniam kobiety. Rzeczywiście zawsze miałam taką naturę motywacyjną. Lubię motywować ludzi do działania. Nie lubię narzekać, bo uważam, że narzekanie to jest tylko zła energia, która do nas przychodzi, a nas nie rozwija. Lubię widzieć świat z perspektywami. Widzę dużo rozwiązań, dlatego może też jestem tam, gdzie jestem, bo nie szukam problemów, szukam rozwiązań. Mam taką jedną książkę fajną, przeczytałam Xaveriego Hashimoto, który tu przyjechał z Japonii do Polski w latach chyba 60., 70., nie pamiętam, 70. zdaje się. I napisał taką książkę Wygraj siebie. Ja tę książkę przeczytałam i tam było napisane, że musimy wykonać bardzo dużo pracy, żeby dojść do jakiegoś celu, bo mamy tylko 5% talentu, a reszta to jest ciężka praca. Więc jak wystarczy, że trochę tego talentu uruchomimy i sobie o nim uświadomimy, że go mamy, to reszta się zaczyna i pracę do tego włożymy, to się rzeczy dzieją niesamowite. No najważniejsze to jest właśnie uwierzyć w siebie.
Kobiety poszukują innych kobiet, do tego, żeby dawały im siłę. Lubimy się integrować.
Po kongresach to widać, że to siostrzeństwo, które dzisiaj ma inne znaczenie, jeszcze dawno temu takiego słowa nie używałyśmy, ale to siostrzeństwo jest niesamowite, bo rzeczywiście organizujemy się, wchodzimy w różne organizacje pozarządowe, wspieramy się w różnych tematach, od, nie wiem, zdrowia, poprzez edukację, rozwój osobisty. Tak kobieca energia, kiedy jest energią mocy, to udziela się i wznosi inną kobietę.
Wydaje mi się, że to jest ta pokoleniowa zmiana, bo jeszcze kilkanaście lat temu raczej kobiety traktowały siebie jako konkurencję, a powinno się to zmienić właśnie. Powinnyśmy dodawać sobie sił.
Konkurencja była, jest i będzie. I konkurencja zdrowa jest potrzebna, bo nas rozwija. I właśnie o takiej konkurencji mówimy, żeby była ona zdrowa. Natomiast no, na pewno złem jest, kiedy jesteśmy raczej osobami, które no, robią złą atmosferę, czy jakieś takie kwestie, które powodują, że inne osoby się źle z nami czują. No to na to zwrócić należy uwagę. Natomiast moim zdaniem kobiety to widzimy przez, no, kiedy chodzą do klasy, są matki, rozmawiają z sobą, tak w większości to są mamy. Szukamy tych porad, doświadczeń, wiemy, że jedna może już przepracowała jakiś trudny temat, może się z nami podzielić i właśnie na tych spotkaniach, nie tylko na kongresie, ale jest mnóstwo spotkań takich mniejszych też, gdzie kobiety wymieniają się doświadczeniem.
Nie wyważają otwartych drzwi,
tylko korzystają z rozwiązań. I to jest bardzo ważne, bo na co dzień rozmawiamy o różnych tematach, ale one nie są takie głęboko poruszane. A tutaj jednak podczas kongresu zapraszamy specjalistki, czy to są psycholożki, czy to są ekonomistki, czy fachowczynie związane z pozyskiwaniem środków Unii Europejskiej, żeby na przykład w własnej organizacji lepiej funkcjonować. Dzielimy się tym, gdzie można pójść, sieciujemy się i to procentuje. To widać, że procentuje, bo dziewczyny spotykają się czasami, razem robią biznes, czasami razem tak się przyjaźnią, że wyjeżdżają razem. No potrzebne są takie relacje, na budowanie relacji z tymi, z kim chcemy.
Kto nam da też energię i będzie dobrym przykładem. Dokładnie. Bo przejrzałam sobie też listę prelegentek. Prelegenci też tam byli.
Jeden
chociaż,
pan.
No właśnie, zwróciłam na niego uwagę. To był dopiero rodzynek.
Tak, lista była długa, puchła, a miejsca było ograniczone, czas był ograniczony, miejsce ograniczone. Rzeczywiście musiałyśmy z niektórych tematów rezygnować, chociażby na przykład chciałam zorganizować jeden panel związany z dobrostanem zwierząt. I mam duży niedosyt, że tutaj jako społeczność o to nie zadbałyśmy, nie powiedziałyśmy. Ale my co roku mamy jakieś tematy, które są gorące i w tym roku po tych trudnych czasach inflacji, zmiany i tak dalej, no jednak sprawy ekonomiczne bardzo interesują kobiety albo powinny zainteresować, bo to jest nasza przyszłość właśnie, jak budować nasze budżety, jak zadbać o swoją przyszłość. Dlatego niektóre tematy były takie podbijane, żeby właśnie na nie zwrócić uwagę, ale są również takie były tematy jak swój wizerunek, jak go budować, żeby no, być silną na rynku pracy, żeby konkurować. Jak rozmawiać właśnie podczas takich różnych rozmów, nie tylko rekrutacyjnych, ale prawda jest taka, że coraz więcej jest programów dla kobiet, a kobiety nadal boją się występować publicznie. Więc też rozmawiamy o tym, jak moderować swoim głosem, jak nie bać się, nie mieć obawy przed wystąpieniem publicznym, bo ono może nam otworzyć po prostu pewne drzwi do jakiejś naszej nowej kariery.
Zdjęcie każdej kobiety, czy nagranie każdej kobiety, na 100% padnie tam komentarz dotyczący jej wyglądu, włosów, ubrania i zawsze znajdzie się tam jakiś taki, który nie jest pochlebny. Kompletnie komentarze oderwane od merytoryki i od tego, co kobiety chcą powiedzieć. Ten problem jest też zauważalny i on też może być przeszkodą w wyrażaniu siebie?
To jest chyba kwestia indywidualna. Powiem anegdotę. Podczas właśnie sobotniego kongresu kobiet miałam moją ulubiony garnitur. Nagle zauważyłam, że mam rozdarty rękaw, bo się zahaczyłam i się rękaw rozdarł. Nie miałam nic na zmianę. Doszłam do wniosku, że to w sumie nie chodzi o ten rękaw i w ogóle przestałam o nim myśleć, skupiłam się na tym, co mam do powiedzenia. Więc jeżeli skupimy się nad tym, co chcemy powiedzieć i co, czym chcemy się podzielić, to czy będą komentarze, czy miałyśmy lepiej pomalowane usta, gorzej, to naprawdę nie ma znaczenia. My za dużo przywiązujemy wagi do tych zewnętrznych atrybutów, aczkolwiek uważam, że estetyka jest ważna i właściwie dobór rzeczywiście ubrania czy fryzury na pewno poprawia nam nasze samopoczucie. Ale to jest subiektywna ocena, więc jednej osobie może się podobać kolor bordowy, inny niebieski. W związku z powyższym powinniśmy absolutnie zadbać o swoje samopoczucie. W czym my się czujemy dobrze? Bo wtedy, kiedy będziemy reprezentowały nawet z rozdartym rękawem poczucie wartości, że jesteśmy dobre w tym, co robimy, to nikt na to nie zwróci uwagi. Tylko się będą skupiać na tym, co mamy do przekazania. Im bardziej będziemy pewne siebie, tym mniej będą ludzie zwracali uwagę na wszystkie inne rzeczy.
Czy zrobiłyście takie podsumowanie i macie takie wnioski po tegorocznym kongresie kobiet?
Podsumowanie będzie. Dzisiaj mamy kilka dni dopiero po kongresie. W związku z tym trudno nam zrobić jeszcze takie podsumowanie, ale jednakże po głosach, które są w mediach społecznościowych, absolutnie udało się przekazać treść merytoryczną. I tam jest, powiem szczerze, więcej tej informacji, że to, co powiedziałyśmy, czy usłyszałyśmy, było bardzo dobre, ważne w treści. Nie widziałam komentarzy, że ładnie wyglądałaś, że ładną miałaś fryzurę. To rzeczywiście my chyba zaczynamy jednak skupiać się na tej merytoryce. Już mamy dosyć traktowania przedmiotowego. Chcemy być podmiotowo traktowane. Więc jeżeli my się będziemy właśnie na tym skupiały, że to, co mówimy, ma dotrzeć do ludzi, to dotrze.
800 kobiet, tak? Około 700-800 pań?
700 osób.
Skąd one były?
Z całej Wielkopolski. Była dosyć duża kampania promująca to wydarzenie, między innymi przez Radio Poznań, ale też telewizję Trójkę i WTK. Miałyśmy sporo audycji przed całym programem, docierałyśmy przez media społecznościowe, więc były panie z Leszna, z Kalisza, z Piły, z mniejszych miejscowości, Okonek. Pamiętam, jedna pani powiedziała, Gorzów Wielkopolski, no i Poznań, więc te panie, które chciały tutaj do nas dotrzeć, to dotarły. Były takie panele czy rozmowy, gdzie nie mogły się dostać, bo była cała sala wypełniona.
Które te tematy cieszyły się największą popularnością?
No jednak to budowanie wizerunku, to było bardzo ciekawe. Też był temat pod tytułem dziewczyny, młode osoby w szkołach technicznych, dlaczego odchodzą. Tam też było bardzo dużo takich emocji i zaciekawienia.
A dlaczego odchodzą?
No, niestety nadal mamy molestowanie dziewczynek. Nie ma przystosowanej infrastruktury w szkołach. To jest trudny temat i niestety nadal dziewczynka jest traktowana bardzo przedmiotowo.
Tak,
przedmiotowo. Więc no, tutaj dużo trzeba jeszcze wykonać pracy. Myślę, że to rola jest nauczycieli, żeby jednak tą równość w szkołach wprowadzić. Tu się zmienia i rzeczywiście dużo się mówi o równym traktowaniu, o równości w różnych na przestrzeniach szkół, czy to podstawowej, średniej, czy wyższej. Więc jest tu dużo pracy do zrobienia. Niemniej jednak organizacje pozarządowe, które współpracują ze szkołami, też mają takie zadania, aby tą równość promować. Po tym naszym tutaj spotkaniu na pewno zwrócimy uwagę w kuratorium, że są sytuacje, które wykluczają dziewczynki, nie mają równych praw czy szans do tej nauki technicznej, która dla nich jest na przykład ciekawa. Też dyskusja dotycząca zarządzania budżetem domowym cieszyła się dużą popularnością. My mamy taki projekt Kobiety w działaniu i te tematy, które cieszyły się największą popularnością, je później powtarzamy z tym, że z rozszerzeniem pewnym. Na mniejsze grupy, bo to rzeczywiście nie ma takiego zasięgu. Powiedzmy, są to 3-godzinne spotkania i ten temat jeszcze jest na nowo dyskutowany, czy właśnie poszerzony. I te pokongresowe działania, chociażby w środę mamy spacer historyczny, czyli tematu, który się nie znalazł podczas kongresu, a jest bardzo ważny, żeby sobie uświadomić, jaką rolę na przykład miała Aniela Tuła-Dziecka w naszej tutaj Wielkopolsce, sufrażystka, która wspierała i właściwie powodowała, że tysiące właściwie kobiet spotykało się, aby w obronie języka polskiego. Więc te kwestie właśnie historyczne, czy właśnie spotkanie ze stylistką, które też planujemy i zapraszam do właśnie Facebooka, żebyście panie, państwo sobie zobaczyli na Wielkopolskim Kongresie Kobiet, jakie są inicjatywy, które są pokongresowe się dzieją.
One się nie zamykają tylko tego dnia, w którym jest oficjalny
to
koniec.
To cały czas działa i jest skierowane do innych osób, które na przykład nie mogły w tym dniu być. Ponadto na naszym Wielkopolskim Kongresie Kobiet właśnie na tym Facebooku mamy również odcinki ze streamingu, który był podczas w audytorium dużej sali w sobotę 15 marca. Można sobie odsłuchać te prelekcje, które tam właśnie miały miejsce.
Wioletta, jesteś pełnomocniczką Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Masz kontakt pewnie z pełnomocniczkami z innych regionów.
Tak jest.
Czy wielkopolskie kobiety są mimo wszystko bardziej zorganizowane? Częściej realizują jednak swoje plany?
Kobiety tam, gdzie mają gen działania, tam są zorganizowane.
Mamy gen działania?
Mamy gen działania. Mamy moc. Mamy tę moc w sobie. Chcemy, zawsze tutaj Wielkopolska była właśnie taką kolebką kobiety mocy, więc działamy, dużo jest inicjatyw, dużo spotkań. No naprawdę jestem dumna z tego, że jestem Wielkopolanką i Poznanianką.
Jak już jesteśmy przy tych mocach, to chciałabym, żebyś mi powiedziała, jaka jest twoja supermoc.
Moja supermoc to mój optymizm. Jestem optymistką, ale realistką.
Można być optymistką, jak się jest realistką?
Tak, bo realistka patrzy na jeden aspekt, który dzisiaj go widzi i szuka, ja widzę, wtedy wchodzi optymizm i szukam rozwiązań albo jakiegoś podbicia tego. Tak wyszło, taką mam osobowość. Obie półkule u mnie są dosyć aktywne na prawie równym poziomie, bo to też neurologicznie zostałam przebadana przy testach różnych, więc to z tego się bierze, że jestem liderką uświadomioną, taką, która działa z pobudek, oczywiście motywacji wewnętrznych i takiego osiągania pewnych celów. To mnie akurat spotkało, więc mam ogromne szczęście, że mam taką złożoną osobowość.
Łatwo jest pozostać optymistką przy angażowaniu się w te wszystkie sprawy, bo jednak, tak jak powiedziałaś, 135 lat nam zajmie dorównywanie do różnych kwestii, czy wyrównywanie tych szans, wyrównywanie praw i tak dalej. To nie jest dołujące?
Nie, ponieważ moim zdaniem, kiedy będziemy się częściej spotykały, sieciowały się, możemy przyspieszyć pewne kwestie. To wszystko zależy od nas, od naszych wyborów. Kogo będziemy wybierać w przyszłości? Bo nie tylko my jesteśmy z sobą zsieciowane i to wystarczy. My musimy dokonywać wyborów, kto nas będzie reprezentował. Czy to w parlamencie, czy w samorządach, czy kto będzie naszym prezydentem. Jeżeli będziemy myśleć o postępowych ludziach, to nam się szybciej przyspieszy. Jeżeli w ogóle wybierzemy kiedyś kobietę, to ona też ma inną, będzie miała perspektywę i mam nadzieję, że będzie na tyle charyzmatyczna, że będzie wprowadzała zmiany dosyć dynamicznie, jak to się na przykład dzieje w Meksyku. Mamy w tej chwili nową panią tam premier i jest niesamowita. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. My tego nie robimy same. Liderki mogą być, ale one, jeżeli nie zbudują zespołów, nie współpracują, tak jak ja współpracowałam przy kongresie z fantastycznymi koleżankami. Nas był taki zespół chyba 10 czy 12 osobowy, bo naprawdę było nas sporo. Każda zajmowała się jakąś innym wycinkiem przygotowującym do tego kongresu, czy to grafiką, czy komunikacją, czy organizacją z pracą z wolontariuszami. Więc to wszystko było w zespole. Zespół, który się komunikuje, bo to jest bardzo ważne, który współpracuje i który się lubi. I w taki sposób można być optymistką, bo to powoduje, że jeżeli mamy czynnik ludzki, a jedna jednostka nie zrobi niczego, tylko i wyłącznie przy współdziałaniu jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.
Kongres kobiet się zakończył, ten 10. jubileuszowy. Nie wierzę, że nie masz planów i nie masz apetytu na więcej.
Pewnie, że mam. Mam apetyt chociażby na to, że jako radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, startując w kampanii wyborczej, zostałam zresztą wybrana, no bo dzisiaj tutaj jestem, to na moim sztandarze to były właśnie kobiety i organizacje pozarządowe przede wszystkim, no i zdrowie. Takie trzy bardzo ważne tematy. I chciałabym właśnie, żeby w Wielkopolsce powstała Rada Kobiet przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, bo takowej Rady Poznań, jako miasto czy województwo, no nie posiadamy. Mamy w mniejszych miejscowościach rzeczywiście Rady. Tutaj przy Marszałku i przy Prezydencie nie ma. I to jest mój taki cel i to jest taki mój duży apetyt, żeby to się zadziało i to dosyć, mam nadzieję, szybko. Też mam taki cel, aby dotrzeć do liderek w Wielkopolsce, aby dać im narzędzia, które z kolei one wzmocnią kobiety, które znają. Bo ja tu z poziomu Poznania, no nie wpłynę na życie kobiety, która jest w miejscowości 150 kilometrów.
A chciałabyś.
A chciałabym. Dlatego chciałabym wpłynąć na liderki, które mają siłę, znają się, bardzo często wiedzą o sobie dużo i mogą sobie wzajemnie pomóc. I chciałabym właśnie na te liderki, jak najwięcej liderek wzmocnić w Wielkopolsce, aby one były przykładem i wzmacniały swoje koleżanki.
Na chwilę jeszcze wrócę do Rady Kobiet. Jaką dajesz sobie perspektywę czasową?
I ja zaproponowałam przy właśnie samorządzie województwa wielkopolskiego, żeby powstała, bo rzeczywiście będzie miała taki szerszy, fajny zasięg. Patrzyłam to, jak to przebiegało w innych województwach. Niektórych to trwało 6 lat, niektórych to trwało 3 lata. Myślę, że Wielkopolska i tutaj współpraca z panem marszałkiem jest dosyć dobrze układająca się i pan marszałek akurat będący na kongresie z dużym podziwem i atencją wyraził się o pracy i zaangażowaniu kobiet, więc myślę, że jemu też na sercu będzie zależało, aby ta rada w miarę szybko powstała jako ciało doradcze prezentujące, jak sytuacja kobiet wygląda w Wielkopolsce.
Działasz społecznie, jesteś radną, ale też jesteś mocno osadzona w biznesie. Mało jest takich osób, które łączą funkcje społeczne, czy funkcje nawet bycia radnym z tymi funkcjami biznesowymi, bo to się trochę nie opłaca. Z czego to się wzięło?
No to jest trudne pytanie w sumie. To się tak mi wszystko jedno z drugim łączyło i pojawiała się jakaś szansa, którą brałam do siebie.
A po co ci to? Ale po tyle pracy.
Ale to też się zastanawiałam, po co mi to. Ale to wszystko jest takie fajne, takie naprawdę moje, takie, że ja się z tym czuję jak ryba w wodzie, że to wszystko jest dla mnie, no już powiedziałam to rozwijające, ale takie dające mi moc właśnie, bo bycie z kobietami w różnych przestrzeniach, czy to właśnie zawodowej, czy tej społecznej, to się tworzą fantastyczne przyjaźnie. Naprawdę razem możemy zrobić coś fajnego, razem możemy sobie pomóc w trudnych momentach. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, ja jeszcze jestem babcią, mamą i babcią, więc to wszystko łączę i rodzinę i te wszystkie kwestie, ale wydaje mi się, że właśnie kobiety w dojrzałym wieku, kiedy zaangażują się w inne kwestie, rodzina robi się lżejsza. Po prostu łatwiej to wszystko można też jakby pogodzić, ale też te relacje nie są takie napięte, może żyję swoim życiem i daję innym tyle, ile chcę.
Bardzo tobie dziękuję. Dziękuję za to, że znalazłaś czas po tym pewnie energetycznie, jednak ciężkim weekendzie. Trzymam kciuki za inicjatywy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i na koniec powiem moje motto, że dwa szczęścia są na świecie. Jedno małe, być szczęśliwym, drugie uszczęśliwiać innych. I to jest cytat Tuwima, więc dzielę się z tym. Bądźmy szczęśliwe.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.